Kościół w Laodycei. Jak powiedziałem wcześniej, Filadelfia i Laodycea to taka para. Może to nie brzmi zbyt zachęcająco, bo to nie jest idealna z idealnej ludzkiej perspektywy wolałbym pozostać przy Filadelfii i tyle. Ale tak się nie zdarzyło. Tak więc po tym chwalebnym kościele w Filadelfii przyszedł jednak jeszcze jeden kościół, ostatni, który pozostanie też aż do powrotu Pana. Przy okazji zapomniałem wspomnieć przy okazji Filadelfii, że to jest jedyny kościół, o którym Pan, do którego Pan powiedział, przychodzę szybko. Wspomniał, że przychodzi do jednego z kościołów, ale tylko do Filadelfii powiedział, przychodzę szybko, rychło. Trzymaj to, co masz. Więc bez wątpienia Filadelfia to kościół, po którego Pan przychodzi. To jest prawowierny kościół. Kościół zgodny z sercem Pana. Pan kocha ten kościół i przyjdzie szybko po ten kościół. Możemy powiedzieć, że rzeczywistość w Filadelfii to oblubienica Chrystusa. Ten aspekt oblubienicy, który sprawi, że Pan powróci. Pan na to właśnie czeka, na prawdziwą Filadelfię, prawdziwy Kościół Filadelfii, Kościół w odzyskiwaniu na ziemi dzisiaj. Wiele lat temu czytałem, nie uwierzycie, jeszcze w liceum czytałem książkę Prawowierność Kościoła po chińsku. To było w latach 60. To dopiero w latach 60. było opublikowane po angielsku. Więc jako młoda osoba miałem jakąś tam mgliste pojęcie na ten temat. Następnie takie pytanie się zawsze pojawiało. Kim jesteśmy? Nie wiem, czy zadałem sobie to pytanie. Miejscowe kościoły, pańskie odzyskiwanie. Kim jesteśmy? Ponieważ brat Lee mówił wyraźnie, że to dotyczyło, brat Lee mówił też wyraźnie, że to dotyczyło braci brytyjskich z XIX wieku. Ponad wiek temu. Więc kim my jesteśmy? Ten odzyskany kościół powstał w Anglii. To angielsko mówiący święci wtedy? Kim my jesteśmy w takim razie? Brat Nee nigdy nie mówił, przynajmniej ja nie znalazłem, o nas odnośnie tego prorockiego słowa. Nie pamiętam, żeby brat Lee mówił z podium, bracia i siostry, my jesteśmy kościołem w Filadelfii. Nie pamiętam nawet brata Lee, żeby tak powiedział. Więc zawsze pojawiało się to pytanie, kim jesteśmy? Jeżeli nie jesteśmy brytyjskimi braćmi, to właściwie jedyne miejsce, no bo co, nie jesteśmy Sardes? O, może jesteśmy Laodyceą, skoro nie jesteśmy braćmi brytyjskimi i przychodzimy po nich, to jedyne miejsce, które jest, Laodycea. Nie wiem, co odpowiedzieć na to pytanie, ale wierzę, że nie tylko bracia brytyjscy historycznie byli Filadelfią, ale byli też inni bracia tu i tam. Ale jeżeli chodzi o nas, dla mnie, myślę, że możemy powiedzieć przynajmniej to, że pańskie odzyskowanie, tak jak je znamy, rozpoczęło się w linii Filadelfii. Rozpoczęło się w Chinach. Mówię o Chinach. Zgodnie z zasadą Filadelfii. Innymi słowy, czego doświadczali bracia w Chinach, głównie pod przywództwem Watchmana Nee, to starali się praktykować życie Kościoła w Filadelfii. Mimo, że było to bardzo nowe dla nich i bardzo polegali na tym, co im zostało przedstawione z Wielkiej Brytanii. Książki właśnie braci brytyjskich. Brat Lee zawsze opowiadał nam historię, kiedy był zaproszony przez Brytanii po raz pierwszy, by przyjechał do Szanghaju z Chifu na początku lat 30. Brat Lee poprosił go, żeby przyłączył się do jego dzieła w Szanghaju. W tamtych czasach nie było za wiele do roboty. Dzisiaj jest zupełnie inaczej. Więc był tam w Szanghaju. Brat Nee doskonalił brata Lee. I pewnego dnia odkrył dwa zestawy książek w swoim pokoju. Darbiego synopsa do Nowego Testamentu. Darby napisał wiele różnych książek, ale to jest taka klasyka w jego wykonaniu. A także książki Dina Alforda. Brat Lee powiedział nam, że bardzo trudno czytać książki Darby'ego. Jedno zdanie zajmuje całą stronę. Czytasz i wciąż do końca nie wiesz, o co mu chodzi, ale pamiętam społeczność z bratem Lee. Chodzi mi o to, że z pewnością możemy wiązać naszą historię właśnie z tą linią. 100 lat później, około 100 lat później, po początku ruchu braci wolnych, no powiedzmy 1828 rok jako tak początek, po 20 latach nastąpił taki główny rozdźwięk między nimi. Darby i święci bracia blisko niego, później taka linia bristolska. Więc rozpoczęły się podziały, niestety. Pojawili się tak zwani zamknięci bracia, później otwarci bracia, otwarci, wyłączający bracia. Darby był związany z tymi zamkniętymi braćmi, a Miller z otwartymi. Pośród nich następowały dalsze podziały i pojawiły się te różne gałęzie. Bracia uważali siebie wciąż za braci, ale tych braci wolnych, ale mieli własne praktyki wierzenia. Taka jest historia, ale nie na tym mi zależy. Chodzi mi o to, że w ciągu 20 lat bracia stali się właśnie takim grupą podzieloną. To był początek Laodycei. 20 lat. Teraz przypatrzmy się nam, Pańskiemu odzyskiwaniu. Pańskie odzyskiwanie rozpoczęło się około 100 lat po braciach brytyjskich w Chinach. Brat Ni, początek lat 20. To poruszanie się Pana w Jego odzyskiwaniu, jak brat Lee wielokrotnie nam mówił, to coś, co Pan był zmuszony uczynić, ponieważ nie miał innej możliwości w Europie. Nie miał możliwości w Europie poruszyć się. 500 lat wcześniej, czy 400 lat wcześniej rozpoczęło się dzieło w Sardes, w Europie. Ostatecznie Pan poruszał się też w Anglii w bardzo konkretny sposób. Kościoły reformowane, państwowe. Pan zaczął używać w szczególny sposób Anglii. I wykorzystywał właśnie to miejsce do swojego poruszania. W XIX wieku to poruszanie się w braciach było jednym z najważniejszych poruszeń się Pana. Ale dziś, gdy pytasz, rozmawiasz z chrześcijanami, mało które wie o tym. Jednak tacy ludzie, Panton jak Pember, zaświadczyli, że jeżeli chodzi o ważność, ruch braterski daleko przewyższał wpływ reformacji. Reformacja po krótkim czasie stała się czymś bardzo takim pomieszanym z polityką, ale to, co się działo pośród braci brytyjskich, naprawdę trwali w tej sferze duchowej, byli zachowani od polityki. Ten ruch to właśnie Filadelfia, więc Filadelfia była takim szczytem, jeżeli chodzi o stan Kościoła w jego historii. Ale krótko potem zaczął się upadek. Czy uwierzycie? Po setkach lat, 20 lat, gdy stan Kościoła dotarł do Filadelfii, zaczął się upadek. Bracia, to jest ostrzeżenie dla nas. Zawsze powinno być dla nas ostrzeżeniem. I ujrzymy to dzisiaj w tym liście do Laodycei. I nie tylko rozpoczął się upadek. Dzisiaj z tego źródła pojawiło się tysiące było wiele grup, które odwróciło się od tych światowych rzeczy, nie zapierało się imienia Pana, ale pojawiło się mnóstwo właśnie tych, którzy podążali za Darbim, za tym. Więc Pan już w Europie nie był w stanie się bardziej poruszyć. I ni stąd, ni zowąd. To jest nie do pojęcia dla ludzkiego umysłu. Pan rozpoczął coś w południowych Chinach. w tym pogańskim, buddyjskim kraju coś się rozpoczęło, by kontynuować wiek Kościoła, jeżeli chodzi o odstronę świadectwa Pana. Patrz, przyglądając się temu z tej perspektywy, bracia, będziecie nie tylko zdumieni, ale także będziecie czuć bojaźń i drżenie. Panie, to, w czym się znajdujemy dzisiaj, to nie jest coś błahego. Istnieje linia, nurt. Jak ten ruch pańskiego odzyskiwania pasuje do tego, co czytamy w Słowie? Tam nic nie ma wspomnienia o Chinach, ale mogę powiedzieć, że źródłem, tym nurtem, którym, według którego się poruszamy, to linia Filadelfii. Nie będziemy tak odważni i dumni, żeby powiedzieć, że jesteśmy Filadelfią. Nie. Nie mamy takiej pewności. Ja nie mam takiej pewności. Ale też nie powinniśmy mówić, że nie wiemy, do czego należymy, że tego nie ma w Biblii. Nie powinniśmy też i czegoś takiego mówić. Powinniśmy, myślę, powiedzieć, pochodzimy z tej linii, z tej zasady i dzięki Pańskiemu miłosierdziu mamy nadzieję, że będziemy żyli w tej rzeczywistości. Niech Pan zdecyduje, kto jest Filadelfią, ale z naszej strony musimy zobaczyć, czym jest Filadelfia i mieć aspirację, głębokie brzemię, żeby Pańskie odzyskiwanie trwało w tej rzeczywistości. Amen? Teraz. Już wiemy o tej smutnej historii, która przydarzyła się braciom w Anglii wiele lat temu. Oni stali się, zgodnie z interpretacją brata Lee, Brytanii, dzisiejszą Laodyceą. Czytając prawowierność Kościoła i inne pisma Brytanii, widać to wyraźnie. Dzisiaj, bracia, co mamy zrobić? Gdzie jesteśmy? Z jednej strony musimy zobaczyć prawowierność. Musimy zobaczyć Filadelfię taką, jaka jest, ponieważ jaki jest nasz cel. Pan jest zadowolony z Filadelfii, musi zdobyć ten Kościół, zanim powróci. Nie może zatrzymać się tylko z braćmi wolnymi. Musi być świadectwo tego Kościoła. To ten Kościół musi istnieć przed Panem, żeby Pan mógł powrócić. Z drugiej strony, ponieważ z powodu tej smutnej historii, która wydarzyła się tym braciom, to samo może się zdarzyć nam. Bracia, nie jestem tu po to, żeby coś określać, nie mam prawa do tego. Nie mam takiego też wglądu. Ale powiem to, powiedziałbym coś takiego, że kondycja Laodycei, o której będziemy mówić, zawsze możemy w nią wpaść. Filadelfia nigdy nie może wrócić do Sardes. Rozumiecie? Niektórzy z Sardes mogą powrócić do matki. Wiecie, o czym mówię. W 17 rozdziale Księgi Objawienia jest mowa o nierządnicy i jej córkach. Matka tak zwołuje swoje córki. Niektóre córki skłaniają się ku matce, ale prawdziwi Filadelfijczycy nie wrócą do Sardes. Jedyne miejsce, do którego mogą się udać, to inny kierunek. Doznać upadku ku stanowi Laodycei i mogą stać się kościołem w Laodycei w rzeczywistości. Więc bracia, to jest wielkie ostrzeżenie. Słowo, to dlatego potrzebujemy tego listu, żeby usłyszeć ostrzeżenie. Jeżeli nie będziemy ostrożni, doświadczymy tego samego. I te 90 ileś lat w pańskiego odzyskiwania, możemy powiedzieć, były okresy, kiedy stawaliśmy się Laodycejczykami. Nie powiem, że jesteśmy teraz kościołem w Laodycei, tak jak nie możemy powiedzieć, że jesteśmy kościołem w Filadelfii, ale powiedziałbym, możemy być w obydwu tych kościołach, w zależności od naszego stanu i sytuacji. Więc uważam, że te dwa poselstwa są bardzo odpowiadają sobie, szczególnie względem nas w życiu Kościoła dzisiaj. W wielu przypadkach staliśmy się Laodyceą. Nie możemy temu zaprzeczyć. Musimy się z tego nawrócić. Panie, przyprowadź nas z powrotem. Wróć nas, zwróć nas z powrotem do Filadelfii. Zbaw nas od Laodycei. Wybaw nas od bycia Laodycejczykami. Musimy się tak modlić. Nie bądźmy tacy pewni, nie bądźmy tacy dumni. Tak naprawdę duma, pycha, to jest to, co powoduje, że Filadelfia staje się Laodyceą. Przejdźmy teraz do konspektu. Znowu przeczytam najpierw te wersety Objawienia 3,14 i dalej. A do posłańca zboru Kościoła w Laodycei napisz: to mówi ten, który jest Amen, świadek wierny i prawdziwy, początek stworzenia Bożego. Znam uczynki Twoje, żeś ani zimny, ani gorący. Obyś był zimny albo gorący. A także letni, a nie gorący, ani zimny. Wypluję Cię z ust moich. W Efezie Pan usuwa świecznik. Tutaj Pan wypluwa z ust. To bardzo poważne przemawianie Pana. Ponieważ mówisz, bogaty jestem i wzbogaciłem się i niczego nie potrzebuję, a nie wiesz, żeś pożałowania godzien nędzarz i biedak, ślepy i goły. Pięć określeń na określenie tego kościoła. Radzę Ci, abyś nabył u mnie złota w ogniu wypróbnego, abyś się wzbogacił i abyś przodział szaty białe, aby nie wystąpiła na jaw haniebna nagość Twoja, oraz maści, by nią namaścić oczy Twoje, abyś przejrzał. Wszystkich, których miłuję, karcę i smagam. Bądź tedy gorliwy i upamiętaj się. Oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Temu, który zwycięża, pozwolę zasiąść ze mną na moim tronie, jak i ja zwyciężyłem i zasiadłem wraz z Ojcem moim na Jego tronie. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do kościołów. Przejdźmy teraz do konspektu, dość długiego. Jeden. W Grece Laodycea znaczy opinię, sąd ludu, bądź opinię sąd świeckich. Nikolaici, ten sam rdzeń odnosi się do takich zwykłych ludzi. Teraz mamy Laodycea. Opinia. Sąd, preferencje, pomysły, poglądy tych ludzi. Bardzo ciekawe. Wiecie, tutaj bracia, już tutaj nie ma braci, Nie ma już tu braci. Bracia zostali zastąpieni przez ludzi. Czy jesteśmy kościołem ludu, czy kościołem braci? Znika miłość. Nie ma już miłości. Nie ma wzajemnej miłości, wzajemnej braterstwa. Zamiast tego opinie. Wolne opinie. Swobodne opinie. Moje myśli, Twoje myśli. Ludzie zastąpili braci, a opinie miłość. Oto Laodycea. A kiedy tylko Filadelfia upada, staje się Laodyceą. Więc Laodycea to tak naprawdę Filadelfia, ale upadła Filadelfia. To jest źródło Laodycei. Jej źródłem jest Filadelfia. Jedyne ostrzeżenie, jakie otrzymuje Kościół w Filadelfii, to trzymać mocno to, co ma, żeby nikt nie zabrał ich korony. To proste słowo. Trzymaj to, co masz, aby nikt ci tego nie zabrał. Pan nie powiedział do Filadelfii: wynaleź nowe rzeczy, zrób coś nowego. Nie mówił tego. Powiedział: trzymaj mocno. Nie utrać tego, co masz. To jest pełne znaczenia. Jeden. Nie powinni oni nużyć się robieniem tego samego przez dłuższy czas i prosić, żeby coś zmienić. Nie powinni rozmyślać nad zrobieniem czegoś nowego po tych wszystkich latach wykonywania tego samego, zachowywania Pańskiego Słowa i nie zapierania się Jego imienia. Nie musimy na nowo czegoś wymyślać. Nie musimy rozmyśleć nad czymś nowym do zrobienia, zwrócić się do jakichś doktryn. To już nam zostało dane. Słowo zostało nam dane. Zostało nam dane imię Pana. Mamy to zachowywać. I nie mamy się tego zapierać. Rok po roku, rok po roku. Nie bądźmy tym zmęczeni, znużeni. Czasami jesteśmy znużeni. Kiedy to się skończy? Chcielibyśmy zakończyć i robić coś innego. A Pan mówi: nie. Zachowywaj to, co masz. Zachowuj to, co zostawili Wam starsi współpracownicy, brat Nie, brat Li. Zachowuj to. Tą wszechobejmującą posługę. Zachowujmy ją. Bracia, musimy to zachowywać. Musimy to zachowywać. To zachowywanie nie tylko jest zachowywaniem przez naszymi ustami, ale musimy zachowywać to w sercu i w codziennym życiu. Zachowujcie. Zachowujcie to. I nie zapierajmy się tego. Nie zapierajmy się Jego imienia. Imienia Pana. Osoby Pana. Potrzeba Wam tylko niewielkiej mocy. I dokonajcie tego. Dokonujcie tego. To, co oni robią, jest właściwe. I Pan to błogosławi. Dlatego powinni nadal to robić. Powinni trzymać się tego, co mają i nie pozwalać temu odejść. Te dwa słowa, trwać, oni trwali, czy trwali w nauce i społeczności apostołów, w łamaniu chleba i w modlitwach. Bez znużenia trwali. Robią to, aż Pan powróci. Nie ma potrzeby czegoś wynajdowania czegoś nowego. Po prostu trwajcie w tym. Wciąż w tym. Trwajcie. Później Pan mówi o słowie wytrwałości. W obliczu wszelkiej opozycji trwajcie, zachowujcie to. Brat Ni zachowywał to. Gdy brat Ni wyjechał z Chin, zachowywał to, co otrzymał. Za 20 lat minie, w przyszłym mija 20 lat od tego, jak brat Lee odszedł do Pana. Myślę, że w dużej mierze zachowujemy to, co nam zostawił. Zachowujemy tych 7 ust. Wypowiadamy wciąż na nowo tę posługę. Bracia, nie umniejszajmy tego. Nie pogardzajmy tym. Może przedstawmy to trochę inaczej. Bracia, nie wiecie, o czym mówicie. Nawet jeżeli coś takiego zrobimy, jest to niewłaściwe podejście, niewłaściwa postawa. Zachowujmy to, co nam zostało dane. Ponieważ to mamy, zachowujmy to i nie pozwólmy temu odejść. Oby wszystkie kościoły na ziemi to czyniły. B. Laodycea to wypaczona Filadelfia. Nie upadła jedynie, ale wypaczona. Gdy odejdzie braterska miłość, przyjmuje się opinię większości. Jeśli tylko większość uzyskuje poparcie, wszystko jest w porządku. Czasami jakiś nowy kościół zostaje wzbudzony i zanim zostaje nazwany kościołem, jest tam grono braci i zaczyna się zastanawianie, kim są ci bracia. 15 nas koordynowało się. Załóżmy, że jest 15 braci tylko w tym kościele. Kim są ci bracia? Wszyscy jesteśmy założycielami tego kościoła. I każdemu z nas należy się głos teraz. Kto powinien zostać starszym? Dlaczego ten brat został starszym, a nie ja? Rozumiecie? Tak łatwo jest, gdy bracia się kończą, że tak powiem. To słowo bracia zawiera w sobie ciało. Ciało Chrystusa. Życie ciała Chrystusa. Kościół jest ciałem Chrystusa i w tym ciele jest władza, jest porządek. Jest władza Ducha Świętego, jest zwierzchnictwo Chrystusa. Jest władza przedstawicielska, ale ponieważ mamy tutaj 15 braci, to teraz mamy powyżej 18 roku życia, mamy prawo wyboru, prawo głosu. Mam prawo głosu. Gdy traci się miłość braterską, traci się więzi i świadomość w ciele. Teraz mówimy, że mam prawo głosu. Nie. To musi być ciało Chrystusa. Musi istnieć pewna więź zgodnie z Bożym nakazem. Jest świadomość życia w ciele, ale to się kończy. To odchodzi. W miejsce tego społeczność życia, czytamy w punkcie drugim, również ulega odcięciu, a pozostają jedynie opinie ludzi. żeby prowadzić życie Kościoła, musimy mieć życie ciała. Dyskusje, kto jest w zarządzie, kto podejmuje decyzje, kto jest ponad kim. Przykro mi, ale odwiedzałem kościoły, gdzie ostatecznie w pośród starszych istnieje właśnie coś takiego, że każdy ma głos. Większość zwycięża. Ale tak naprawdę jest tylko jeden głos pośród starszych i tym głosem dysponuje Duch Święty. Chodzi o to, żebyśmy byli całkowicie pod zwierzchnictwem głowy, szukali głowy, szukali społeczności, która jest w ciele. Czytając z liter napierśnika, mówiliśmy o tym w studiu krystalizującym Księgi Wyjścia, nie ma możliwości jakiegoś głosowania. Są bracia i pośród braci jest rzeczywistość królestwa, jego tronu, jego zwierzchnictwa. Ale gdy bracia znikają, pojawiają się ludzie, którzy wyrażają swoje opinie. W książce Szkolenie doskonalące brat Lee naprawdę dotykał kwestii opinii. Wiele rozdziałów temu poświęcił. Gdy jesteśmy tutaj w kościele w Laodycei, widzimy, jak szatan wprowadza swoje opinie. To są opinie ludzi, ludu. Już Kościół nie jest miejscem głosowania. Kościół nie jest miejscem demokracji. Kościół to miejsce, gdzie rządzi Bóg w swoim ciele. Dwa. Znam uczynki Twoje, żeś ani zimny, ani gorący, obyś był zimny albo gorący. A także śletni, a nie gorący, ani zimny, wypluję Cię z ust moich. Ponieważ mówisz, bogaty jestem i wzbogaciłem się i niczego nie potrzebuję, a nie wiesz, żeś pożałowania godzien nędzarz i biedak, ślepy i goły. A w oczach Pana Laodyceę cechują letniość i duchowa duma. Muszę tu zrobić przerwę. Pierwsze dwa słowa coś bardzo, co kładzie się wielkim brzemieniem we mnie. Te dwa słowa cechujące Laodyceę: letniość i duchowa duma. Te dwie rzeczy wystarczą, żeby określić Cię, że jesteś Laodyceą, Laodycejczykiem. Ten duch Laodycei nie rozpoczyna się od jakiejś heretyckiej nauki, jakiejś zewnętrznej sprzeciwu z zewnątrz. Nie. Duch Laodycei rozpoczyna się od wewnątrz. Letniość to stan wewnątrz. A duchowa duma to także coś z wewnątrz. Zachowywać siebie od... Chcąc zachować siebie od Laodycei, musimy zwracać uwagę na naszą duchową, na nasz duchowy stan. Każdy z nas jest w pewnym sensie posłańcem. Jesteśmy odpowiedzialnymi braćmi. Jeden. Duchowa duma bierze się z przeszłej historii. Niektórzy byli niegdyś bogaci i nadal myślą, że tacy są. Wciąż pamiętają tę przeszłą historię. Teraz jednak utracili swe poprzednie życie. Kiedyś byli bogaci. To jest fakt. To nie jest kłamstwo. Byli naprawdę bogaci pewnego razu. I nawet do pewnego stopnia wciąż mają to w rękach. Pamiętam, odwiedzałem kiedyś księgarnię braci wolnych. Tyle książek, traktatów, wyjaśnień, komentarzy biblijnych. I ta mała kobieta sprzedająca książki. Stoisz i patrzysz na to wszystko i mówisz: tyle zostało. Oto doskonały obraz Lacei. Wszystkie bogactwa. Nie żartuję. Wyjaśnienie słowa przez braci. Wszystko to dostępne. Ale gdzie oni są? Co się z nich stało? Z nimi zrobiło? Historia. Jesteśmy dumni ze swojej historii, z tych wszystkich rzeczy, które mamy na ścianach. Pamiętamy o tym, ale utraciliśmy to poprzednie życie. Wciąż zachowujemy te rzeczy z przeszłości, ale utraciliśmy życie. Pan przedtem okazał się miłosierny wobec nich, czytam punkt drugi, a oni pamiętają tę przeszłą historię. To było pańskie miłosierdzie. Teraz utracili tę rzeczywistość. To może się nam przydarzyć. Patrzę na tę ulotkę promującą dzieła zebrane Witnessa Lee. 46 tomów. Rety. Czy któregoś dnia będą stały na półkach w magazynie? Wciąż będziemy dumni z tej tradycji, z tych bogactw? Ale utraciliśmy to, co jest w niej napisane. Utraciliśmy życie tej rzeczywistości, o której jest mowa w tych książkach. To się może przydarzyć, bracia. Może już się dzieje. Trzy. Pamiętają, że przedtem byli zamożni, że się wzbogacili i nie potrzebowali niczego. Ale teraz są ubodzy i ślepi. Mówią, że są bogaci. Mówią, że się wzbogacili, że nie potrzebują niczego, ale tak naprawdę ich prawdziwy stan jest odwrotny. Jeśli chcemy dalej iść drogą w Filadelfii i ustrzec się przed odstania Laodyceją, to słowo do mnie i do ciebie. Musimy pamiętać, by uniżać się przed Bogiem. Bracia, co mogę powiedzieć? Jestem po prostu pełen brzemienia wobec nas w pańskim odzyskiwaniu. Potrzebujemy ogromnego miłosierdzia Pana, żeby nas wybawił, uchronił od duchowej dumy. Jeżeli ktokolwiek ma prawo być dumny, to myślę, że my, jeżeli chodzi o duchowe bogactwa. Ale jeżeli ktoś potrzebuje uniżenia, to także my. Panie Słowo, Pańskie Słowo w 19 rozdziale Księgi Ewangelii Mateusza, że bogacz nie może wejść do Królestwa Bożego, łatwiej jest wielbłądowi przez ucho igielne. Izajasza, Jahwe nie mieszka w miejscach tam wielce zbudowanych, ale w ubogim duchu. Mieszkał tych, którzy są czystego serca, ubogiego ducha. Czuję, bracia, że bardzo potrzebujemy takiego ducha pośród nas. Gdy ludzie dotykają pańskiego odzyskiwania, po pierwsze muszą ujrzeć braterską miłość, a następnie uniżoność. Nikt to, że nikt się nie chlubi. Możemy nie być zwiedzeni jak Tyatyra i wszystkie te nauki, ale możemy być zwiedzeni tą duchową dumą. Panie Jezu, zbaw nas, Panie. Daj nam miłosierdzie i łaskę uniżoności. Jeden, miłość nie jest chełpliwa, nie nadyma się. To pierwszy list do Koryntian 13:4. Miłość nigdy nie ustaje. Wszelkie nadymanie się wynika z poznania. Poznanie nadyma, ale miłość buduje. Czy jesteśmy tu po to, by się nadymać, czy by budować? Myślę, że te dwie rzeczy nie są w stanie współistnieć. Duma i miłość. Miłość i uniżoność, tak. Dwa. Musimy mieć w pamięci, że nie mamy nic, czego byśmy nie otrzymali. Po prostu wciąż jesteśmy ubodzy. Jesteśmy w potrzebie. Nie mamy się z czego chlubić, bo tego nie otrzymaliśmy. My to wszystko otrzymaliśmy, to nie jest nasze. Co masz, czego byś nie otrzymał? Otrzymałeś? Z czego się chlubić, jakbyś tego nie otrzymał? Możemy przeczytać te wersety. Trzy. Kto żyje przed Panem, nie będzie świadom własnych bogactw. Inni będą to doceniać. A my nie musimy o tym być świadomi, tego być świadomi. Nie powinniśmy być świadomi tego, co mamy. Bo to kończy się dumą. Pamiętam, powiedział, teraz powiem coś na temat pewnego brata, ale najpierw poproszę go, żeby zamknął swoje uszy. Wszyscy mają słuchać, ale nie ten brat. Bo chcę powiedzieć coś dobrego na temat tego brata. Ale nie chcę, żeby ten brat to słyszał, żeby nie został zepsuty przez to słowo. Nie wzbił się w dumę. Wszyscy lubimy słuchać do rzeczy o nas. Ale to wzbudza naszą dumę. Wszyscy jesteśmy tacy sami. Lepiej, żebyśmy nie wiedzieli o sobie dobrych rzeczy. Byli nieświadomi, a byli świadomi potrzeby Pana. C. Laodycea znaczy wiedzieć wszystko. W rzeczywistości jednak to nie być żarliwym w niczym. Z imienia ma wszystko, jednak niczemu nie może poświęcić swego życia. Niczemu nie poświęca swojego życia, nie jest taka w pełni oddana, nie płonie. Pamięta uprzednią chwałę, lecz zapomina o swym obecnym stanie przed Bogiem. Poprzednio była Filadelfią. Była Filadelfią, a obecnie jest Laodyceą. Gdy ktoś staje się dumny, porzuca drogę życia i zaniedbuje rzeczywistość. Podczas gdy wspomina przeszłość i własne bogactwa, jedyne, co wtedy pozostaje, to opinie wielu. To dlatego szczególnie opinie pojawiają się u starszego pokolenia, bo mają za sobą dłuższą historię. Jeden, pośród takich będzie dochodziło jedynie do dyskusji i uzyskania zgodnej opinii. Przyjera to pozór demokratycznego społeczeństwa, ale w niczym nie przypomina więzi w ciele. Twój głos nie jest silniejszy od mojego. Czyż nie przyszliśmy w tym samym czasie do kościoła? Więc moja opinia nie jest lepsza od mojej. Przynajmniej jest równoznaczna mojej. Więc Głosujmy. Głosujmy. Zobaczymy, kto jest głośniejszy. Jeśli nie znacie połączeń władzy oraz życia w ciele, znacie braci, miłości braterskiej. Nie znacie miłości braterskiej. Jest coś, co można nazwać takim połączeniem w ciele, władzą w ciele i życiem w ciele. To jest prawdziwa, to się dzieje w tej braterskości. Nie wiemy, nie potrafimy postępować w miłości braterskiej, tylko potrafimy tylko już postępować w opiniach ludu. Ci, którzy idą do Pana, nie mają dumy. Pan wypluje dumnych ze swych ust. Oby Pan okazał nam miłosierdzie. To niezmienna zasada. I to nie jedynie odłożenie na bok. Pan wypluje dumnych ze swych ust i tych letnich. Niech Pan będzie miłosierny nad nami. To jest ostrzeżenie dla nas wszystkich. Nie mamy być dumni w swoim przemawianiu. Trzeba żyć nieustannie przed Panem, żeby móc powstrzymać się od dumnych słów. Tylko ci, którzy żyją ciągle przed Panem, będą uważali się za bogatych. Jedynie oni nie będą dumni. Bracia, żyjmy przed Panem. Trwajmy w Jego obecności. W przeciwnym razie będziemy prowadzili nasze własne, naturalne życie w sobie samych, co zwykle wyraża dumę. Może nie tak wyraźnie, ale w swoim wnętrzu jesteśmy dumni. Być gorącym dla Pana i Kościoła to wrzeć. Być wyplutym z Pana z powodu letniości to być odrzuconym przez Niego i utracić radość z tego wszystkiego, czym Pan jest dla Kościoła. Problem Laodycei to, że nie jest ani gorąca, ani zimna. Jesteśmy letni. My nie uważamy letniość za coś złego. I raczej wypluje to, co zimne. Ale Pan nie wypluwa tego, co zimne. Wypluwa to, co jest letnie. To znaczy, że jakaś temperatura jest, ale to nie wrze. To nie jest gorące. I Pan to wypluwa. To naprawdę ostrzeżenie, bracia. Możliwe jest, dziewięćdziesiąt lat w historii w Chinach, 70 ileś tam lat w historii na Tajwanie, 50 ileś tam lat historii w Stanach Zjednoczonych, ale może stać się letni, nie wrzący, nie płonący. Tracimy ogień, tracimy ten żar wobec Pana, wobec tego, co duchowe. A jednocześnie moja historia, moja przeszłość. Znam wszystko. Mam to wszystko. Nauczyłem się tego wszystkiego. Nie potrzebuję już więcej szkoleń. Ale jestem letni. W oczach Pana upadły odzyskany Kościół. Teraz tak nazywa się Filadelfia. Laodycea, która stała się Laodyceą. Upadły odzyskany Kościół. Ma następujących pięć cech. Jest nędzny, ponieważ rozsadza go duma, że stał się bogaty w próżne poznanie doktryny. A w rzeczywistości utnie ubogi w doświadczenia bogactw Chrystusa. Bracia, mam takie brzemię, żeby to wszystko, te wspaniałe doktryny, to wszystko, co otrzymaliśmy, jeżeli one się nie przełożą na nasze doświadczenie, szybko staną się po prostu marnym poznaniem, próżnym poznaniem. Jeżeli nie będziemy mieli doświadczenia, stanie się to wszystko doktryną i nauczaniem. Módlmy się do Pana, bracia. Panie, poznałem to, teraz daruj mi doświadczenie. Dwa, jest żałosny, ponieważ jest nagi, ślepy, pełno w nim wstydu i ciemności. To jest ten właśnie beznadziejny stan Laodycei. Jest ubogi, ponieważ jest ubogi w doświadczeniach Chrystusa i duchową rzeczywistość Bożej ekonomii. Nie jest ubogi w poznanie, w zrozumienie, ale ubogi w doświadczenia żywego Chrystusa. Jest ubogi w duchową rzeczywistość Bożej ekonomii. Cztery, jest ślepy, ponieważ brakuje mu prawdziwego duchowego wglądu w prawdziwe duchowe rzeczy. Nie ma wglądu. Nasze oczy się zaczynają być za mgłą. Widzieliśmy coś pewnego razu, ale teraz wzrok się nam pogorszył. Nie ma tego wglądu. Pięć. Jest nagi, ponieważ w codziennym postępowaniu nie żyje dzięki Chrystusowi ani Chrystusem, który jest jego subiektywną sprawiedliwością, czyli drugą szatą. Nie będę w to wchodził, ponieważ nie mam czasu. Ale proszę, zagłębcie się w to sami. Bracia, szata to nasze postępowanie, nasza codzienność. Biała szata wyraża Pana w Jego czystym człowieczeństwie, w Jego doskonałym człowieczeństwie. Czy jesteśmy pełni poznania, a jednak nadzy? Czy mamy wielką głowę, ale nieokryte ciało? Musimy znać rzeczy. Musimy studiować prawdę. Czym więcej, tym lepiej, ale potrzeba nam białych szat. Potrzebujemy codzienności, która odpowiada temu wszystkiemu, czego się nauczyliśmy. Trzy. Radzę Ci, abyś nabył u mnie złota w ogniu wypróbowanego, abyś się wzbogacił i abyś przyodział szaty białe, aby nie wystąpiła na jaw haniebna nagość Twoja. Oraz maści, by nią namaścić oczy Twoje, abyś przejrzał. Wszystkich, których miłuję, karcę i smagam. Bądź tedy gorliwy i upamiętaj się. Brzemię jest tu nabądź. Radzę Ci, nabądź u mnie. To jest jedyny sposób, żeby wydobyć się z tej beznadziei, Laodycei. Nabyć. Zapłacić cenę i nabyć. Może nawet zapłacić większą cenę. Gdy byliśmy młodzi, zapłaciliśmy pełną cenę. Zdobyliśmy pewien zasób bogactw, ale teraz te bogactwa, które powinniśmy posiadać w naszym wieku, są głębsze i są kosztowniejsze. To wymaga większej ceny do zapłacenia. Podążanie za Panem nigdy nie będzie łatwiejsze. Tak naprawdę jest coraz mniejsza. A. W Biblii nasza działająca wiara porównana jest do złota i boskiej natury Boga, do tych dwóch rzeczy, którą jest boskość Chrystusa, przedstawiona w formie typu przez złoto. Dzięki wierze uczestniczymy w boskiej naturze Boga. Jeden. Upadły, odzyskany Kościół ma wiedzę o doktrynach na temat Chrystusa, ale nie za dużo żywej wiary, umożliwiającej uczestnictwo w boskim pierwiastku Chrystusa. Mamy doktrynę na temat Chrystusa, ale musimy ją urzeczywistnić, naprawdę zdobyć Chrystusa, wziąć Go w posiadanie. Paweł wciąż płacił cenę aż do swojej męczeńskiej śmierci. Musimy kupić, nabyć, zapłacić cenę i uzyskać tę żywą wiarę jako złoto wypróbowane czy wypalone w ogniu. I tylko te doświadczenia cierpień dadzą nam tego głębszego Chrystusa, tego bogatszego Chrystusa, to złoto. Dwa. Musi ponieść koszt i zyskać złotą wiarę po przejściu przez ogniste próby, żeby móc mieć udział w prawdziwym złocie, którym jest sam Chrystus, pierwiastek życia dla Jego ciała. Trzy. W taki sposób może stać się czystym złotym świecznikiem służącym zbudowaniu złotej, nowej Jerozolimy. Płaćmy cenę, bracia. Wciąż rozważajmy, uważajmy to, co mamy, za gnój. Uczmy się. Uczmy się uważać to wszystko za śmieci. I wytężajmy się. Nie bądźmy zadowoleni z tego, co mamy. Nie zadowalajmy się tym, co mamy. Biegnijmy naprzód. Aż do śmierci bądź do powrotu Pana. B. Białe szaty oznaczają postępowanie, które Pan może przyjąć. Jest nim sam Pan, którego Kościół wyraża i którego upadły, odzyskany Kościół potrzebuje, by przykryć swoją nagość. Musimy zapłacić cenę, nabyć, by żyć Chrystusem, by żyć Chrystusem. C. Maść służąca do namaszczenia ich oczu musi być namaszczającym duchem, którym jest sam Pan jako życiodajny duch. Upadły, odzyskany Kościół potrzebuje takiej maści, by jego lepota została uzdrowiona. Pewnego razu duch, namaszczający duch otworzył nam oczy, ale to było 30 lat temu. Dziś, bracia, czy mamy świeże namaszczenie, świeże namaszczenie Pana, świeżą wizję, świeżą maść, czy na świeżo użyliśmy maści na nasze oczy? Nie możemy iść naprzód w oparciu o to, co widzieliśmy wiele temu. Potrzebujemy świeżego przewodnictwa, świeżego przemawiania, świeżego namaszczenia, świeżej nauki. Potrzebujemy na nowo maści. Panie, uzdrów nas. Panie, odzyskaj nas. Panie, ubogać nas. Jeden. W sensie nowotestamentowym ujrzenie Boga jest równoznaczne ze skargą. Zyskać Boga to przyjąć Go w Jego pierwiastku, życiu i naturze, żebyśmy mogli Nim się ukonstytuować. Łatwo jest powiedzieć, zyskajmy Chrystusa. Zyskujmy Chrystusa. Ale bracia, mówię ponownie, to wymaga zapłacenia ceny. Zdobyć Boga, być przebudowany Bogiem, wymaga od nas zapłacenia ceny i udostępnienia się Panu, żeby Pan mógł wbudować siebie w nas. Dwa. Ujrzenie Boga nas przeobraża, ponieważ gdy widzimy Go, przyjmujemy Jego pierwiastek do swego wnętrza, a stary pierwiastek z nas zostaje usunięty. Ten metaboliczny proces to przeobrażenie. Przeobrażenie także wymaga zapłacenia cen. Ujrzeć Boga także wymaga zapłacenia ceny. C. Trzy. Ujrzeć Boga to przeobrazić się w falebny obraz Chrystusa, Boga człowieka. W ten sposób możemy wyrażać Boga w Jego życiu i reprezentować Go w Jego władzy. Cztery. Im bardziej widzimy Boga, znamy Go i kochamy, tym więcej brzydzimy się sobą i zapieramy się siebie. jak Hiob. Słyszałem Cię moimi uszami, ale to nie wymaga wiele ceny do zapłacenia. Teraz moje oczy Cię ujrzały. To dlatego brzydzę się sobą i kajam się w prochu i w popiele. To jedno usłyszeć, a co innego zobaczyć. Jedynie ujrzenie Boga będzie miał rezultat w postaci autentycznego przeobrażenia. D. Martwe, próżne poznanie i doktrynalne formy doprowadziły upadły odzyskany Kościół do letniości. Musi on się z tego nawrócić i być gorliwy, wrzeć, płonąć, by tym samym znowu odzyskać radowanie się rzeczywistością Chrystusa. Wiem, że dzisiaj są tu pośród nas ci, którzy byli tutaj jeszcze w latach 60. którzy skakali na spotkaniach. Bracia, my nie mówimy o takim wrzeniu. To należało do tamtego czasu. Bracia, wewnątrz powinniśmy wrzeć jeszcze bardziej. Nawet jeszcze bardziej płonąć. Bardziej wrzeć niż młodzi pośród nas. 4. Oto, stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. A drzwi te nie są drzwiami serca pojedynczego wierzącego, ale drzwiami kościoła. 1. Pan, głowa kościoła, stoi na zewnątrz upadłego kościoła i puka do jego drzwi. Musimy zrozumieć jedną zasadę i jej się trzymać. Boża obecność stanowi kryterium w każdej sprawie. Bez względu na to, co robimy, musimy zwracać uwagę, czy mamy Bożą obecność, czy też nie. Możemy powiedzieć, jesteśmy czymś, ale Pan jest na zewnątrz. Coś jest niewłaściwego. B. Drzwi te są drzwiami Kościoła, ale otwierają je pojedynczy wierzący. Kościół w Laodycei ma poznanie, ale brak mu Pańskiej obecności. Pan rozprawia się z całym Kościołem, ale żeby mieć z niego ucztę, zgoda na takie rozprawianie się musi być sprawą osobistą i subiektywną. Bracia, nigdy możemy wyrosnąć z tego osobistego intymnego otwierania się na Pana w naszej komorze. Pozwalania Mu, by z nami wieczerzał na nowo. A my z Nim. Ta myśl zespolenia, zjednoczenia jest wciąż obecna. 5. Zwycięzcy dam zasiąść ze mną na moim tronie, jak i ja zwyciężyłem i zasiadłem z mym Ojcem na Jego tronie. Kto ma uszy, niechaj słyszy, co mówi Duch do kościołów. Przeczytam resztę. Zwyciężać tutaj to zwyciężać letniość i dumę upadłego odzyskanego kościoła. Ponieść koszt, by kupić to, co potrzebne i otworzyć drzwi, by Pan mógł wejść. Chrystus, jedyny zwycięzca, obejmuje sobą wszystkich zwycięzców. B. Zasiąść z Panem na Jego tronie to nagroda dla zwycięzcy, żeby mógł on mieć udział w Pańskiej władzy i był współkrólem z Nim w rządzeniu całą ziemią w nadchodzącym tysiącletnim królestwie. C. Musimy zobaczyć, że 7 listów w Księdze Objawienia 2-3 napisano jako jedną księgę do 7 kościołów. Listy te Pan adresował oddzielnie do 7 poszczególnych kościołów, ale wysyłał je nie jako 7 ksiąg, lecz jedną. D. Chociaż treść tych 7 listów się różni, pod koniec każdego z nich występują te same zamykające słowa. Kto ma uszy, niechaj posłyszy, co mówi Duch do kościołów. 1. Oznacza to, że każdy list napisano do wszystkich kościołów i wskazuje, że we wszystkim, co pozytywne z Pana Jezusa, kościoły powinny być takie same. w przemawianiu do 7 kościołów Pan te pozytywne rzeczy nakazał, wzmocnił, rozwijał i wychwalał, żeby one obfitowały. 7 kościołów różniło się jedynie do negatywnych rzeczy, które Pan zganił, osądził, potępił i prostował, żeby je usunąć. Jeśli letni kościół zapomni o całej swojej martwej wiedzy i będzie słuchał przemawiania żywego i płonącego ducha, zostanie wyzwolony ze swego upadłego stanu. Więc bracia, oto 7 listów, napisanych jako jeden list. I Duch mówi do nas ponownie. Niech ten, który ma uszy, posłyszy, co mówi Duch. Niech Pan okaże nam miłosierdzie. Pomódl się teraz.